Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Oto słowo Pańskie. Przedostatni dzień naszych rekolekcji. Jutro będziemy się żegnać. 4 dni to naprawdę niewiele czasu, ale z drugiej strony to wystarczający czas do tego, żeby rozpocząć jakąś przemianę, czy pogłębić jakąś przemianę swojego życia. Pierwszego dnia, przedwczoraj, mówiłem o relacji. O tym, że Bóg chce mieć z nami relację miłości, że nas nieskończenie kocha i nieustannie chce nas, zaprasza nas do tej relacji. Wczoraj o grzechu i o tym, że szatan też chce mieć z nami pewną relację, relację zniewolenia, ciężko to może nazwać relacją, więź, chce nas związać, zniewalając, okłamując, oszukując, manipulując nami i wmawiając nam, że nie jesteśmy godni tej relacji miłości z Bogiem. I co dalej? Jaka trzecia prawda, o której by warto powiedzieć? Trzecia prawda to nasz ruch. Pan Bóg mówi już w Starym Testamencie: kładę przed Tobą życie i śmierć, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj. Wiemy, jak wygląda świat duchowy. Wiemy, że jest dobro i zło. Doświadczamy tego. I mamy wszystko, co potrzebne do tego, żeby wybierać, żeby się opowiadać. Pan Bóg daje nam wszystkie potrzebne narzędzia, dał nam wolną wolę, do tego, żebyśmy dokonywali wyborów. I Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym, tak mówi o Nim Stary Testament. Nie chce się nami dzielić z innymi bogami. W Starym Testamencie ci inni bogowie to po prostu różne bożki, które są wyznawane przez plemiona żyjące wokół Izraelitów. I Bóg bardzo często Starego Testamentu wypomina Izraelitom, że go zdradzają, bo idą do innych bogów. Bo z jednej strony się kłaniają Bogu Jahwe, a z drugiej strony gdzieś tam składają ofiary bożkom pogańskim. Dzisiaj te pogańskie bożki otaczają nas tak jak dawniej. Może się trochę inaczej nazywają. Ale Pan Bóg nieustannie wzywa nas do tego, byśmy dokonywali wyboru. Ten wybór jest prosty, kiedy człowiek się nawraca, gdy jest dorosły. Jeśli spotykamy człowieka, który nie znał od dziecka Boga, czy to będzie w kraju misyjnym jakimś, czy w kraju, jak to powiemy, postchrześcijańskim, bo takimi krajami powoli się staje Francja, Niemcy, wiele krajów zachodniej Europy, gdzie jest możliwe to, żeby człowiek się urodził, wychowywał i nigdy nie słyszał o Chrystusie, widział tylko mury zamkniętych przez lata kościołów. I kiedy taki człowiek, będąc dorosłym, zaczyna poznawać Chrystusa, zaczyna się Nim zachwycać, to jest naturalne, że jego przygotowanie do chrztu i potem chrzest jest wielką zmianą życia. I że taki człowiek świadomie i dobrowolnie opowiada się za Chrystusem, wybiera Go jako Pana i Króla swojego życia, zostawiając za sobą grzeszne, poprzednie życie. Tak zresztą czytamy w Dziejach Apostolskich, czytamy w listach świętego Pawła, że kiedy ludzie słyszeli dobrą nowinę o Chrystusie, postanowili zmienić swoje życie. My mamy z jednej strony wielkie szczęście, że zostaliśmy ochrzczeni, pewnie w większości, jak tu jesteśmy jako dzieci, że dorastaliśmy od najmłodszych lat w religii katolickiej, ale to wielkie szczęście dorastania i dojrzewania od małego w wychowaniu katolickim ma też właśnie taki minus, że można mieć lat 40, 50, można być dorosłym, dojrzałym człowiekiem i nigdy świadomie nie przyjąć Jezusa jako Pana swojego życia. I nigdy świadomie nie powiedzieć do Jezusa: wybieram Ciebie. Święty Paweł mówi, że żeby osiągnąć zbawienie, trzeba zrobić dwie rzeczy. Potrzeba jest dwóch spraw. Trzeba uwierzyć w sercu i wyznać ustami. Jeśli w sercu swym uwierzysz, że Jezus jest Panem i wyznasz to ustami, osiągniesz zbawienie. A może być tak, że ktoś, kto ma za sobą wszystkie sakramenty po kolei, chrzest, pierwszą komunię, spowiedź, bierzmowanie, ślub, nigdy w życiu nie powiedział: Panie Jezu, ja Ciebie wybieram. Ja ogłaszam, że Ty jesteś moim Królem. Proszę zobaczyć, że taki świadomy wybór Jezusa na Króla, na kogoś, kto ma rządzić w moim życiu, to bardzo poważna decyzja, ponieważ właśnie w takim świecie, gdzie się dorasta w religii od małego, można stworzyć w sobie taką duchową hybrydę. Można być takim półkatolikiem, człowiekiem, który z jednej strony wypełnia wszystkie przepisy prawa, powiemy, jest w kościele, spowiada się, przeżywa święta, nawet oficjalnie mówi o tym, że jest katolikiem, a z drugiej strony ma takie dziedziny swojego życia, w których się zupełnie nie różni od pogan, którego niczym nie różnią od człowieka, który w Chrystusa nie wierzy. I zobaczcie, jeśli my, ludzie, którzy jesteśmy w Kościele, na co dzień się spotykamy z naszymi bliskimi, którzy do Kościoła nie chodzą, w naszej pracy, w sklepie, w kolejce, nie wiem, w różnych miejscach, to czy ci, którzy nas otaczają, widzą, że my wybraliśmy Chrystusa jako naszego Króla? Nie chodzi o to, żeby się stać dewotą, albo żeby się stać jakimś ortodoksem takim, który będzie na siłę innych nawracał. Nie chodzi o to, żeby na kogoś wpływać na siłę, ale czy w moim życiu widać, że rządzi Chrystus? Bo jak to jest możliwe, pozwolę sobie na kilka takich uogólnień, które może akurat Ciebie konkretnie nie dotyczą, ale w wielkiej liczbie się je spotyka wśród ludzi, którzy chodzą do kościoła i nazywają siebie katolikami. Jak to jest możliwe, że ktoś, kto jest czynnym, praktykującym katolikiem, z drugiej strony potrafi być człowiekiem zabobonnym? Zobaczmy, ile zabobonów siedzi gdzieś głęboko w naszych umysłach. I te czarne koty, co przebiegają przez drogę, i jakieś sprawy, żeby się nie wracać, kiedy się gdzieś wyjdzie, nie przechodzić pod drabiną, to są różne rzeczy, z których się niektórzy śmieją, ale niektórzy traktują je bardzo poważnie. Proszę zobaczyć, ile przesądów wiąże się z sakramentami. Ja mam czasem wrażenie, że sakrament małżeństwa, do którego my mamy księża taką specjalną książkę, w której jest opisany ryt, co się po kolei dzieje, ten sakrament ma jeszcze drugą jakąś książkę, którą najczęściej matki przekazują swoim córkom, babcie swoim wnuczkom. Tych zabobonów jest bardzo dużo, nie chcę tracić czasu, żeby o nich opowiadać. Powiem tylko o jednym, który chyba jest najpopularniejszy, bo najczęściej o nim słyszę, jak z ludźmi o tym rozmawiam. Żeby, jak ksiądz wiąże stułą przyszłego męża i żonę, żeby kobieta swoją rękę na wierzch dała, bo wtedy będzie rządzić w małżeństwie. Wspaniale. Wspaniałe ślubowanie sobie miłości wzajemnej. Kiedyś ksiądz opowiadał mi jeden, pracował w parafii, w której był taki ładny, ozdobny ołtarz i za ten ołtarz można było wejść. Tak jak na Jasnej Górze, na kolanach można w kaplicy obrazu cudownego obejść ołtarz dookoła. I tam właśnie z tyłu był obraz Maryi, jakiś czczony w tej parafii. I był taki zwyczaj, że na koniec sakramentu małżeństwa, zanim jeszcze marsz weselny i wyjście z kościoła, to na koniec przed tym marszem młodzi szli do tyłu za ołtarz, żeby tam się pomodlić, swoje młode, świeże, nowe małżeńskie życie oddać też w ręce Maryi. I mówi ten ksiądz, że jakiś taki przesąd zapanował w tej parafii, że jeśli pójdą od strony męża, to będzie on rządził w małżeństwie, jak od strony żony, to ona. I mówi, że obserwował komiczne sytuacje, przepychania się, przeciągania, albo takie, że po prostu każde z nich szło za ołtarz swoją stroną. Przed chwilą sobie ślubowali, że będą ze sobą na dobre i na złe do końca życia. Wstążeczki czerwone, które się wiąże przy wózkach małych dzieci, żeby ktoś nie zauroczył. Czytanie horoskopów albo pytanie się, spod jakiego jesteś znaku zodiaku, bo to wtedy o tobie świadczy tak albo inaczej. Wróżki, których gabinety rosną jak grzyby po deszczu. I chodzą w te miejsca ludzie i czytają te rubryki z horoskopami ludzie, którzy przychodzą i mówią, wierzę w jednego Boga. To nie dotyczy pogan, którzy żyją wokół nas i nie ma co ich oceniać i wytykać palcami. Jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby stworzyć sobie w swoim sercu taką hybrydę i traktować Kościół? To następna rzecz. Dzisiaj niektórzy, tak można zauważyć, traktują Kościół jak właśnie supermarket, gdzie idę między półkami i wybieram to, co mi pasuje. Pierwsza komunia dziecka, super, taka tradycja. Święta, super, no fajnie pośpiewać kolędy. Ale mieszkanie przed ślubem, że nie wolno, to już tego nie chcę, tego nie uznaję. To, że nie mogę oszukiwać albo nie kłamać, a bez przesady. Antykoncepcja, a bez przesady. I tak nie chcę tu robić rachunku sumienia publicznego komukolwiek. Ale proszę zobaczyć, jak często możemy zaobserwować, bardzo ogólnie mówię, takie osoby, takie postaci duchowe, które nie próbują walczyć i się zmieniać, bo jasne jest, że wszyscy ulegamy pokusom, ale też walka duchowa powinna polegać na tym, że ja się chcę poprawić i zmienić, a można spotkać ludzi, którzy się do tego przyzwyczaili i powiedzieli, ja tak mam. Mi jest tak wygodnie być takim trochę wierzącym. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jak to mówią. Służyć i Bogu, i mamonie. Zobaczcie, co za różnica dla człowieka, który wyznaje katolickiego Boga, czy ci, którzy rządzą krajem, ustalą, że sklepy w niedzielę będą otwarte czy zamknięte. Co to za różnica? Mi moja religia zabrania w niedzielę, w święty dzień robić rzeczy powszednie. Więc poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami to nie powinno zależeć od nikogo innego, tylko od mojego Boga, że ja postanawiam w niedzielę do sklepu nie chodzić. A proszę zobaczyć, w tych sklepach w niedzielę nie tylko ci, którzy nie chodzą do kościoła, ale tak wielu tych, którzy do kościoła i zaraz potem do sklepu. Taki drugi kościół, taka świecka tradycja niedzieli. Można się tak przyzwyczaić do tego letniego życia, do tego bycia takim trochę katolikiem, że człowiek już traci orientację, że to jest coś złego. W Apokalipsie jest taki moment, kiedy Pan Jezus mówi w jednym z listów do jednej ze wspólnot, obyś był zimny albo gorący. Bo jak będziesz letni, to ja cię w polskim tłumaczeniu wyrzucę czy wypluję. Ci, którzy tłumaczą to oryginalnie z greki, mówią, że tam jest wprost powiedziane, wyżygam z moich ust. Bóg nie chce, żebyśmy byli letni. Czarne jest czarne, a białe jest białe. Tak jest tak, a nie jest nie. A szatan właśnie chce takiej letniości. On nie chce zrobić ze mnie czy z ciebie od razu jakiegoś satanisty. Nie, on powoli, delikatnie, tylko troszkę mniej bądź wierzący, tylko troszkę sobie pozwól na to, żeby nie być radykalnym. Proszę zobaczyć, że taką sytuację widzimy w dzisiejszej Ewangelii. To jest Ewangelia o bardzo dziwnym człowieku. Znamy wiele opisów ewangelicznych, kiedy ludzie krzyczeli, błagali, żeby Jezus ich uzdrowił. Wczoraj przybiega człowiek i mówi: Jezu, błagam Cię, przyjdź i uzdrów mojego syna. Słyszymy w innym miejscu o ślepcu Bartymeuszu, który siedzi, jest niewidomy, siedzi, żebrze i nagle słyszy, że Jezus przechodzi z tłumem i zaczyna krzyczeć tak głośno, że uczniowie go uciszają. Jezusie, ulituj się nade mną. Ludzie błagają Jezusa, żeby ich dotknął, żeby ich uzdrowił. A w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przychodzi do sadzawki. Moglibyśmy tą sadzawkę porównać do waszego kościoła, jeśli chodzi o układ architektoniczny. W środku jest właśnie sadzawka, tam jest woda i dookoła są krużganki. Tu są cztery, akurat ta sadzawka miała pięć krużganków. I w tych krużgankach wszędzie są chorzy ludzie. I wierzą, że kiedy ta woda co jakiś czas się w specjalny sposób porusza, to ten, kto wtedy jest w wodzie, zostaje uzdrowiony. Kiedy czytam te słowa, przypominają mi się różne sanktuaria, miejsca, do których chorzy szczególnie pielgrzymują. Takim najbardziej znanym w Europie jest chyba sanktuarium w Lourdes, gdzie naprawdę miałem tam szczęście raz w życiu być, gdzie naprawdę widać właśnie taką sytuację. Wielu, wielu chorych, którzy się modlą, którzy błagają o łaskę, którzy chcą być zdrowi, którzy też przychodzą do wody, bo tam też jest źródło z cudowną wodą. I wśród tych chorych jest człowiek, który choruje 38 lat. I Pan Jezus pyta go wprost: czy chcesz stać się zdrowym? Widząc inne postacie w Ewangelii, wyobrażając sobie siebie w takim momencie, mam wrażenie, że ten człowiek powinien krzyknąć: oczywiście, oczywiście, że chce być zdrowy. A co ten człowiek mówi? Odpowiada wymijająco i zwala winę na kogoś innego. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody, a gdy sam tam dochodzę, już inny schodzi przede mną. Można z tej jego wymijającej odpowiedzi wyczytać, że on nie bardzo chce, żeby Jezus się nim interesował. Że jemu jest dobrze w tym stanie, w którym jest. Że się przez te lata przyzwyczaił do swojej choroby, może nawet z niej korzysta. Słyszymy czasem o takich sytuacjach, że ktoś jakoś wykorzystuje swoje kalectwo na przykład do tego, żeby wzbudzić litość u ludzi i lepiej żebrać. Słyszymy o tym, że ludzie czasem sobie robią krzywdę po to, żeby tą litość bardziej wzbudzać. Jakieś takie reportaże można w telewizji zobaczyć, albo o żebrzących kobietach z dziećmi, które zawsze śpią, bo są jakoś tam narkotyzowane. Więc możemy spotkać sytuację, w której człowiek tak się przyzwyczai do swojej choroby, tak nawet sobie do niej doukłada życie, że nie chce tego zmieniać. A jeszcze do tego bardzo często tacy ludzie zwalają winę na innych. To wina innych, bo mnie nie podprowadzili do uzdrowienia. To przez nich ja tutaj 38 lat już siedzę. To nie moja wina. I Pan Jezus, mimo tej wymijającej odpowiedzi, uzdrawia tego człowieka. Mamy wiele opisów w Ewangelii uzdrowień, po których ludzie są zachwyceni, chcą iść za Jezusem, uznają Go właśnie swoim królem. Natomiast ten człowiek uzdrowiony, słyszymy, że zostaje po jakimś tam czasie zapytany przez faryzeuszów, kto go uzdrowił. A on mówi: nie wiem. Nie wiem, kto to był. Jezus dokonał cudu w jego życiu, a on nawet nie chciał poznać, kim ten Jezus jest. I dalej, kiedy Jezus go odnajduje, rozmawia z nim, to on potem biegnie do faryzeuszów i skarży, donosi na Jezusa. Jak mówi święty Jan, wyraźnie z żalem, dlatego Żydzi prześladowali Jezusa. Możemy wyczytać z tego opisu, że uzdrowiony człowiek był zły na Jezusa, że go Jezus uzdrowił. że jemu było dobrze w tej chorobie, w którą zapadł, na którą zapadł i w której 38 lat żył. I kiedy dzisiaj mówię wam o tym i sobie też nieustannie przypominam, że mam być radykalny, że moim zadaniem jest wybierać Jezusa i mówić w życiu wiele razy: Panie Jezu, zapraszam Cię, Ty bądź moim królem, oddaję Ci całe moje życie. To przychodzi taki strach, że ten Jezus jak przyjdzie, to może za dużo chcieć zmienić. Może mnie wyrwać z mojego przyzwyczajenia, z mojej takiej właśnie hybrydowej wiary. Trochę w Boga, a trochę w horoskop, a trochę w zabobony, a trochę w ogóle w taką letniość. Że kiedy ja świadomie i dobrowolnie będę Go wybierał, to też wezmę odpowiedzialność za swoje życie. A zobaczcie, nierzadko się zdarza, że winę za niepowodzenia w naszym życiu na kogoś zrzucamy. Bo jestem z takiego domu, bo nie miałem mamy, taty, bo byli źli, bo pijaństwo, bo to i owo, bo byłem w gorszej szkole, bo byłem chory, bo byłem taki. Wymyślamy różne rzeczy, żeby nie wziąć odpowiedzialności za nasze życie. A Pan Bóg nam, Tobie i mi daje wolną wolę i daje wszystko, co potrzebne do tego, żeby iść za Nim w 100%. Niezależnie od mojej i Twojej przeszłości, niezależnie od ran, które mamy, od zranień. Pytanie, czy chcesz stawać się w swoim życiu radykalny? Oczywiście, że wiąże się to z trudnościami, ale wiąże się to i z nagrodą w niebie, i z tym, że zobaczysz wzrost duchowy w swoim życiu. Zobaczmy, tak często mówimy, modlę się, staram się, spowiadam się i nic się w moim życiu nie zmienia. Może dlatego, że nie idę za Jezusem w 100%. Na tyle, na ile mógłbym iść i robić więcej. To nie chodzi o to, żeby od jutra nagle stać się doskonałym, nie. Ale żeby nie zgadzać się na słabości i z nimi walczyć. Żeby się nie poddawać w walce. I wśród tych spraw, które są bardzo trudne, z którymi trzeba zrywać i zmieniać swoje myślenie dla Jezusa, jest sprawa, o której Jezus mówi najczęściej w Ewangelii. Chciałbym na koniec też o niej chwilę powiedzieć. To jest właśnie sprawa przebaczenia. Pan Jezus wiele razy w Ewangelii wzywa do przebaczenia. Piotr pyta Go, czy ma przebaczać aż 7 razy. Pan Jezus mówi, nie 7, 77. Mówi Pan Jezus, poucza nas, że jeśli idziesz do ołtarza, niesiesz swój dar Bogu i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, to idź się z nim pojednaj i dopiero wróci ten dar, ofiaruj. Widzimy Jezusa, który przybijany do krzyża mówi, wybacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią, nie złorzeczy, przebacza od razu. Daje nam Jezus modlitwę Ojcze Nasz. Mówi, że to jest najważniejsza modlitwa, którą się mamy modlić i tak jest. Odmawiamy ją pewnie w każdym pacierzu, odmawiamy ją w każdej mszy świętej. I tam są wyraźne słowa, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc biorąc na świadków tylko te słowa, które każdy z nas wypowiada, jeśli mówię, odpuść mi, Panie, bo ja odpuszczam, a ja nie odpuszczam, to tak jakbym mówił, ja nie odpuszczam, więc mam świadomość, że Ty też mi nie odpuścisz. Odrzucam odpuszczenie win przez Ciebie, bo sam nie potrafię odpuścić. Proszę zobaczyć kolejną przypowieść, kiedy do króla jest wzywany jego sługa i król mówi do niego, widzisz mi potężne pieniądze. Wtrącę Cię do więzienia i ten sługa błaga, nie, daj mi czas, ja Ci wszystko oddam. I król mu wybacza, mówi, dobrze, idź, jesteś wolny. I ten sługa wychodzi od króla i spotyka swojego kolegę, współsługę, dusi go, a ten sługa jest, mówi, nie, malutką, w porównaniu z tamtymi pieniędzmi, malutki dług ma. I dusi go, mówi, oddaj coś winien. Ten go błaga, nie, a ten sługa wrzuca go do więzienia, bo mu nie oddał długu. Czy to nie jest historia o mnie? Kiedy pragnę, żądam od Boga wybaczenia w każdej spowiedzi, kiedy liczę na Jego miłosierdzie, myśląc o śmierci, ale sam miłosierdzia nie potrafię okazać. Pan Jezus wzywa nas do wybaczania. I zobaczcie, jakoś w naturze naszej mamy taki szacunek dla tych, którzy potrafią wybaczyć. Proszę zobaczyć we wspaniałej powieści, myślę, Krzyżacy, którą napisał Henryk Sienkiewicz. Mamy ten moment, kiedy Jurand ze Spychowa, któremu Krzyżacy zabili córkę, którego okaleczyli, skrzywdzili niesamowicie, ma okazję się zemścić, bo przyprowadzają do niego związanego tego krzyżaka, który go skrzywdził. I jest to niesamowite, kiedy się czyta, że Jurand mu wybaczył, że rozciął te więzy i go wypuścił. Nie myślimy o tym Jurandzie, że nie wiem, że jest jakimś frajerem, że jest głupi. Nie. To jest jakiś wyższy poziom człowieczeństwa, umieć wybaczyć. Dzisiaj kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Pamiętamy go z różnych momentów, ale jeden z najważniejszych momentów, który pamięta cały świat, to ten, kiedy papież po zamachu, jak już wydobrzał, idzie do celi, do więzienia, żeby się pojednać, żeby przebaczyć temu, który do niego strzelał. Cały świat obiegły te zdjęcia i wielu ludzi z szacunkiem patrzyło na to. Przecież nie musiał tego robić. Wybaczył. A proszę zobaczyć, jak często nasze rodziny, nasze środowiska są zniszczone przez brak wybaczenia. Jak często się potrafimy uprzeć, żeby nie wybaczyć. I myślimy, że to ta druga strona najpierw powinna zadziałać. Ilu takiego uporu u ojców, u matek, to moje dzieci, gówniarze, powinni mnie przepraszać. Jak nie, to ja się zatnę, nigdy w życiu nie odezwę się. Ile takiego uporu między sąsiadami, między przyjaciółmi dawnymi, między rodzeństwem o spadek, i to nie o jakieś pałace i zamki, o jakieś byle grosze. Ludzie się potrafią latami do siebie nie odzywać, zrywać ze sobą kontakty i żyć po prostu w nienawiści. A jednocześnie chodzić na mszę świętą i mówić: i odpuść nam nasze winy. Wybaczenie jest mi potrzebne, bo jeśli ja nie wybaczę tym, którzy mnie skrzywdzili, to we mnie się ten brak wybaczenia, ta trauma, złość, żal konserwują i nie pozwalają mi zmieniać się duchowo. Jan Paweł II mówił często, że przebaczenie jest szansą rozwoju. Jeśli się nie umiesz duchowo rozwinąć, mimo że próbujesz, to może dlatego, że komuś nie przebaczyłeś. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, że do pewnej wspólnoty ludzi świeckich mieszkających razem, małżeństw, którymi opiekował się egzorcysta, została skierowana młoda dziewczyna opętana. I ta wspólnota ją otaczała modlitwą i regularnie były prowadzone egzorcyzmy i one nie przynosiły żadnego skutku. I po jakimś czasie, nie wiem, po kilku miesiącach czy po roku, ten egzorcysta powiedział: dość, to nie ma sensu, my ci nie pomożemy. Ta dziewczyna przyznała mu się podobno do tego, że nie wybaczy nigdy swoim rodzicom. I on jej powiedział: jak nie wybaczysz, to szatan cię nie puści, choćby sam papież te egzorcyzmy odprawiał. Bo ty swoją wolną wolą nie chcesz przebaczyć i szatan za to będzie trzymał. Przebaczenie jest potrzebne mi, nie tym, którzy mnie skrzywdzili. Po pierwsze mi, żebym mógł się duchowo rozwijać. Te rany często chowamy gdzieś głęboko w sobie, ale one czasem wychodzą na wierzch. I dzisiaj rozwijająca się psychologia mówi o tym, żeby pracować nad traumą, żeby przeżywać, wracać do tych rzeczy jakoś mądrze. Duchowość mówi o tym od dawna. Przecież przebaczenie to właśnie wrócenie do tego momentu i przebaczenie i rozliczenie się z tym w taki sposób, żeby to już nie gniotło, nie męczyło. To jest czasem długi proces, bo te krzywdy są przeróżne. Czasem to jest długi proces, ale kiedyś trzeba go zacząć, kiedyś na tą drogę trzeba wejść. Może rekolekcje to dobry moment, żeby rozpocząć drogę przebaczenia, żeby powiedzieć: Panie Jezu, ja Cię wybieram, ogłaszam Cię moim Królem. Wołam Cię do mojego serca, w którym jest nieprzebaczenie, bo czuję się skrzywdzony, bo się stało to czy tamto. Ja Cię do tego momentu, do tej relacji zapraszam, bo ja chcę być wolny od nienawiści. Wiele można by mówić, ale tak naprawdę potrzeba też ciszy. Takiej ciszy i refleksji, żebym ja mógł się nad sobą zastanowić i pomyśleć, czy ja w swoim życiu wybrałem Chrystusa i On w nim króluje. Czy to, że mówię, wierzę w jednego Boga, to, że mówię, odpuść nam nasze winy, czy to ma w moim życiu jakiś konkretny sens? Czy to się przekłada na owoce mojego życia? Czy ja naprawdę jestem człowiekiem, który świadomie wierzy w Boga? Czy jestem takim hybrydowym, nie wiem jak to nazwać, takim półkatolikiem, który niby wierzy, ale w jego czynach tego za bardzo nie widać? Życzę, kochani, tego sobie i wam, żebyśmy o tą gorliwość się bili i walczyli w każdej chwili. Bo szatan będzie nas kusił i to jest ciągła walka. I Pan Jezus nigdzie nie pisze, że będzie łatwo, że tej walki nie będzie. I sam, umierając na krzyżu, pokazał, że to jest ciągła walka. Ale warto. Ja twierdzę, że warto. Myślę, że wy podobnie, skoro tutaj jesteście. Więc tej siły do walki wam życzę. I życzę wam może i tego, żeby w czasie dzisiejszej mszy, przyjmując komunię, powiedzieć świadomie i dobrowolnie: Jezu, ja chcę Cię ogłosić królem mojego życia. Chcę Cię zaprosić nie tylko do tej cząstki, która się wiąże z praktyką wiary, ale do całego mojego życia i wszystkiego, co się w nim dzieje. I proszę Cię, dodawaj mi sił, żebym oczyszczał się z zabobonów, z nieprzebaczenia, z tego wszystkiego, co sprawia, że jestem daleko od Ciebie. Amen.